Tu Radio RMF 24. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa podała w wątpliwość transatlantycką jedność, napisał rosyjski Komersant, zaznaczając, że chaos w Monachium spodobał się władzom na Kremlu. Nie milkę komentarze po tym, co działo się oczywiście na arenie międzynarodowej, a ze mną w Radiu RMF 24 przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, profesor SGH Katarzyna Pisarska, która była na miejscu. Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie Państwa, witam.
Pani profesor, jak ocenia Pani działania nowej administracji amerykańskiej?
Oceniam je niestety nie w sposób pozytywny. Oceniam je jako działania chaotyczne, działania z zaskoczenia, ale też działania nie do końca przemyślane. W Monachium wielu przedstawicieli administracji Bidena, ale przede wszystkim kongresmeni, którzy mogą pozwolić sobie na większą swobodę wypowiedzi, podkreślało, że te różnego rodzaju działania prezydenta Trumpa często nawet są robione bez koordynacji wewnątrz tej administracji. Są robione z zaskoczenia, także sama administracja musi później dostosowywać się do słów szefa. To jest podejście bardzo szkodliwe, jest ono szkodliwe z tego względu, że nie tylko nie uwzględnia sojuszników, Europejczyków, Ukrainy i podważa zaufanie do Stanów Zjednoczonych, ale trzeba pamiętać, również powoduje, stawia samą administrację i Amerykanów w Monachium w bardzo trudnej roli tłumaczenia się z polityki, którą i oni jeszcze nie do końca rozumieją. A dzisiaj nie ma poczucia, że jest bardzo wyraźny plan pokojowy. To, co będziemy widzieć, to będziemy widzieć przede wszystkim stronę amerykańską wysłuchującą i wsłuchującą się w argumenty strony rosyjskiej. No i poznamy po czynach. To znaczy, jeżeli będą, tak jak wstępnie różne źródła podają, ustępstwa wobec strony rosyjskiej najpierw, zanim strona rosyjska nie podejmie się poważnych ustępstw na Ukrainie, to będzie bardzo dla nas niepokojący sygnał. I z tego właśnie powodu dzisiaj wybrani przywódcy europejscy spotykają się w Paryżu, ponieważ rozumiem, że jeżeli my nie będziemy mieć własnego planu pokojowego dla Ukrainy, to będziemy na tej karcie dań wielkich mocarstw.
No właśnie, do tego sobie zaraz wrócimy, ale proszę jeszcze powiedzieć, jaki był odbiór taki generalny tej narracji proponowanej przez Amerykanów? Czy była właśnie taka atmosfera zdrady, czy mobilizacji, czy raczej wiary w to, że Amerykanie, mają jakiś plan?
Oczywiście pierwsze 24 godziny bardzo duże zaskoczenie, kolejne 24 godziny bardzo duża mobilizacja. Pojawiało się szereg różnych pomysłów na to, co Europa może zrobić, żeby wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy. Dla przykładu, wreszcie nie tylko zamrożenie, te aktywa rosyjskie są zamrożone w Europie 200 miliardów euro, ale przekazanie tych aktywów stronie ukraińskiej. To byłaby ogromna karta przetargowa, 200 miliardów, które mogły być specjalnym funduszem, z którego opłacane by było na przykład kupowanie broni dla Ukrainy, w tym również broni amerykańskiej. To jest taki wielki argument, który dałby Ukrainie ogromną kartę przetargową w rozmowach z Rosjanami i z Amerykanami. Ale jest wiele innych pomysłów, które również Europejczycy będą dzisiaj dyskutowali. Jest już jasne, że nie jesteśmy traktowani poważnie. Częściowo jest to nasza wina, przyznajmy. Europa w sposób, nie dotyczy to akurat Polski, ale większość państw europejskich niewystarczająco szybko inwestowała we własną obronność, niewystarczająco szybko znajdowała odpowiedź, w jaki sposób jednak tutaj Europa powinna bronić sama swojego terytorium. Amerykanie dzisiaj tego od nas wymagają i bardzo słusznie, i musimy się stać wreszcie podmiotowi. Jeżeli nie staniemy się podmiotowi, to będziemy przedmiotem dla Stanów Zjednoczonych, dla Rosji i również dla Chin.
Tak jak pani powiedziała, część państw zdawało się nie rozumieć tego, jaką rolę powinny tutaj przyjąć państwa europejskie, czy jako wspólnota w ogóle. Polska być może poprzez to zwiększenie to też chyba dostrzegają Amerykanie, prawda? To znaczy Pete Hegseth przyleciał do Polski. Kate Kellogg teraz zapowiedział, że przyleci, żeby spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą.
Tak, Kate Kellogg jest w drodze na Ukrainę i oczywiście jest naturalną rzeczą, że przejeżdżając przez Polskę też chce słuchać i wysłuchać głosów polskich, ale ja bym bardzo przestrzegała, generał Kellogg ma zmniejszoną w stosunku do tego, co oczekiwaliśmy, rolę w tym procesie. Jego rolą dzisiaj jest zebranie notatek od sojuszników i przekazanie je Donaldowi Trumpowi. To nie będzie osoba decyzyjna, tak? Więc musimy o tym pamiętać. Natomiast nie jestem, bardzo się cieszę oczywiście z wizyty sekretarza obrony tutaj w Warszawie. Pokazało to oczywiście, że Polska ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w tym obszarze obronności i wypełniania swoich obowiązków wewnątrz NATO, ale też wobec wszystkich sojuszników. I to jest pozytywna konstatacja. Natomiast no, trzeba też troszkę urealniać to, co możemy oczekiwać od Amerykanów, a nie możemy. Proszę sobie przypomnieć, że Wielka Brytania jest przecież tak istotnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych nie od dekady, nie od dwóch dekad, ale właściwie od czasów II wojny światowej, a jednak w tych negocjacjach, w tych rozmowach o Ukrainie jest kompletnie na obrzeżach. I ja mam po prostu taką osobistą obawę, że jeżeli Amerykanie są w stanie pomijać Wielką Brytanię, która zawsze był tradycyjnym sojusznikiem i z którym konsultowano większość decyzji amerykańskich dotyczących kontynentu europejskiego, to też nie liczyłabym, że nagle Polska wypełni tą rolę i my będziemy tutaj konsultowani. No, będą nas oczywiście Amerykanie poklepywać dzisiaj po plecach, potrzebują też, tutaj sojuszników, ale no, nie pozwólmy się również rozegrać. To na pewno będzie próba też podzielenia Europejczyków na tych lepszych, gorszych. To nie jest w naszym interesie, tak? I dzisiaj w naszym interesie jest wsparcie Ukrainy, maksymalne wsparcie Ukrainy. Ukraińcy jasno mówią, że wiele z tych rzeczy, które się dzieje, tych procesów, spotkań z Rosjanami odbywa się bez konsultacji z nimi, bez ich wiedzy. Bardzo ich to niepokoi i nas również to powinno niepokoić. Mhm.
A jak pani rozumie w ogóle to, co Amerykanie proponują? Czy na przykład słusznie niektórzy mówią o tym, że USA opuszczają Europę? No też w kontekście tego odsunięcia
panie
od
redaktorze,
stołu redakcji.
Panie redaktorze, no trochę bawimy się w taką kremlologię, to znaczy zgadujemy, co siedzi w głowie prezydenta Trumpa. Ja rozmawiałam w Monachium z taką ilością Amerykanów i nikt tego do końca nie wie. Ja panu nie powiem, możemy tracić czas i interpretować, no ale ja i myślę, pan też na to nie ma czasu. To, na co powinniśmy dzisiaj czas, powtórzę to ponownie, to jest zrobić plan wsparcia Ukrainy w tych negocjacjach. Jest jasne, że kierunek jest negocjacje, które prowadzą Stany Zjednoczone jako taki, no nie już sojusznik Ukrainy, tylko jakoś taki rozgrywający, będą odbywać się między Rosją a Ukrainą. Zapowiedziano już, w tym generał Kellogg powiedział to w Monachium, że nie znajdzie się miejsce dla Europejczyków przy tym stole. Więc w naszym interesie dzisiaj jest zastanowić, jak umocnić pozycję Ukrainy w tych negocjacjach z Rosją.
I tu jest ten nieformalny szczyt w Paryżu.
Tak. I to co zrobić, żeby za kilka dni, za kilka tygodni Rosja nie ogłosiła wielkiego zwycięstwa, które po trzech latach, na które po trzech latach tej wojny oczekiwała i tak naprawdę nie zamknie to sprawy, nie zakończy to wojnę, a rozpocznie nowy, zupełnie inny etap, który będzie olbrzymim zagrożeniem przede wszystkim dla natowskiej flanki wschodniej, ale dla Europy jako takiej. Mhm.
Jeżeli chodzi o ten szczyt w Paryżu, bez wątpienia jest to odpowiedź na politykę amerykańską. Wielu natomiast zaznacza, że szkoda, że nie w Warszawie, w związku z tym, że to Polska jest, ma tutaj prezydencję.
I znów, czy my naprawdę w tak historycznym czasie mamy czas, żeby się zastanawiać, czy nie w Warszawie, czy to znaczy osoby, które o tym mówią, znaczy, że są zupełnie oderwane od tego, co się dzieje dzisiaj na scenie międzynarodowej. Nie ma znaczenia, może to być nawet w Pradze, jak dla mnie, bylebyśmy jako Europejczycy stworzyli konkretny plan działania dla Ukrainy. Czy w Paryżu, czy w Warszawie, czy w Pradze, czy w Londynie, czy w Pcimiu Dolnym, wszędzie. Bylebyśmy tylko usiedli razem i znaleźli konkretne rzeczy, a Europa ma szereg różnych, bardzo silnych argumentów, w tym finansowych, które jest w stanie położyć na stole, żeby Ukrainę wesprzeć w tych negocjacjach. Mhm.
Ale jeżeli chodzi o konkrety, no to konkretną propozycją byłaby na przykład, nie wiem, misja stabilizacyjna po ewentualnym zawarciu jakiegoś pokoju na Ukrainie. Czy Europa jest w stanie sama zagwarantować tutaj bezpieczeństwo w tym regionie, gdzie będzie trzeba?
Oczywiście, że nie jest. Oczywiście, że nie jest. Zwłaszcza jeżeli byłaby to misja stabilizacyjna, która nie miałaby żadnej ochrony, chociażby z tytułu artykułu 5. Amerykanie również to ogłaszali, czy wstępnie ogłaszali. Pytanie, które należy sobie zadać, to z jakim mandatem wojska europejskie miałyby na Ukrainę jechać. To znaczy, jeżeli z takim mandatem, jak wojska ONZ jechały do Bośni i Hercegowiny w latach 90., gdzie stały i bezczynnie patrzyły na to, jak dokonywały się wielkie, no to nie widzę żadnego sensu w takiej misji. Najpierw będzie rodzaj umowy, pokoju, jak będzie wyglądała sytuacja, a potem musimy mieć bardzo silny mandat. Proszę mnie zrozumieć, ja nie jestem przeciw wysyłaniu europejskim wojskom, ale uważam, że jeżeli nie będzie tam chociaż symbolicznej obecności amerykańskiej w tym kontyngencie, to Rosjanie będą nas testować. Będą nas testować i bardzo szybko ten, jakkolwiek będzie wyglądał ten, to porozumienie pokojowe zostanie zerwane.
Tutaj stawiamy kropkę. Przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, profesor SGH Katarzyna Pisarska. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie państwu.